Pomorskie miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji i osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Czerwiec 1987 roku. Papież Jan Paweł II spotyka się z młodzieżą na Westerplatte.
Przyszłość Polski zależy od was. I musi od was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas.
Jan Paweł II przybył do Trójmiasta po raz pierwszy dopiero podczas swej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny. Dlaczego? O tym opowiada Sławomir Formella, archiwista Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, współautor wystawy o wizycie w Trójmieście w 1987 roku.
Gdańsk był przysłowiową kością niezgody. Było to miejsce, które kojarzyło się jednoznacznie z wydarzeniami grudnia 70 roku, z sierpnia 80 roku. W świetle tego, co wiemy, jakimi informacjami dysponowała bezpieka i partia, to uważano Gdańsk za główne siedlisko opozycji antykomunistycznej i obawiano się, że to, co może mieć miejsce podczas wizyty Jana Pawła II w Gdańsku, może wymknąć się władzą spod kontroli, że może się przerodzić w swego rodzaju sabat czarownic, że takie nagromadzenie elementów, jak to wówczas mówiono, antysocjalistycznych w jednym miejscu może stanowić swego rodzaju mieszankę wybuchową. Tego właśnie bardzo obawiano się. Jeszcze w 86 i na początku 87 roku nie było pewne, czy Gdańsk w ogóle znajdzie się na trasie pielgrzymki do Polski. Wszystko to było rozpatrywane na szczeblu centralnym, a więc w Warszawie. W końcu ostatecznie decyzję o tym, żeby Gdańsk znalazł się jednak na trasie pielgrzymki papieskiej w 87 roku, podjął generał Wojciech Jaruzelski, czyli de facto faktyczny włodarz Polski w tym czasie. Wiceprzewodniczący Rady Państwa Kazimierz Barcikowski oraz ministrowie Czesław Kiszczak i Zbigniew Pudyż z MSW byli zdania, żeby może pominąć jednak Gdańsk i umieścić, dać w to miejsce jakieś inne miasto pomorskie, ale jednak generał Jaruzelski postanowił, można tak powiedzieć, zaryzykować i umieszczono w końcu Gdańsk na trasie papieskiej pielgrzymki do Polski w 87 roku. Jednak postawiono warunki. Jednym z tych warunków było to, że papież koniecznie musi odwiedzić Westerplatte. Drugim warunkiem było to, że znany ze swoich antykomunistycznych postaw i działań ksiądz Henryk Jankowski ma zostać odsunięty, albo przynajmniej ograniczony ma być jego udział w organizacji pielgrzymki papieskiej w Gdańsku. Oprócz tego postanowiono wymusić to, żeby spotkanie papieża z Lechem Wałęsą miało charakter przede wszystkim prywatny.
Janusz Karc, ówczesny działacz podziemia i duszpasterstwa akademickiego w Pruszczu Gdańskim.
Żeśmy czekali bardzo mocno na tą wizytę w Gdańsku. Przecież to była wizyta wypychana przez wiele, wiele tam lat, gdzie Jan Paweł II nie bardzo mógł przyjechać. Zbierając się na Westerplatte, jechała tylko i wyłącznie młodzież. Tam tak naprawdę nie bardzo mógł ktokolwiek inny wejść, nie? Myśmy nawet szli pewien odcinek pieszo, żeby był ten taki czas, gdzie nikt obcy i niechciany nie może wejść.
Jan Paweł II przybył na wybrzeże, ale to przyjęcie było bardzo chłodne. To znaczy... mam na myśli oczywiście władze komunistycznej służby, bo ludzie reagowali zgoła inaczej.
Jeśli chodzi o oprawę wizualną, o propagandę, to są wytyczne z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, z Wydziału Propagandy, które tym się zajmowały. Podzielono hasła, które miały być obecne w przestrzeni publicznej, na kilka kategorii. Przede wszystkim były to takie hasła ogólne, socjalistyczne, a więc na przykład o budowie socjalizmu, albo na przykład, że niemieckiemu rewizjonizmowi polskie nie. To są takie hasła, które mieściły się w nurcie ówczesnej oficjalnej propagandy komunistycznej. I one oczywiście były najwcześniej wywieszane, bo już po 20 maja. One miały, można powiedzieć w cudzysłowie, najdłużej miały cieszyć oczy obywateli, chociaż ci obywatele może tego nie chcieli. Jeszcze oprócz tego były hasła pośrednio i bezpośrednio związane z wizytą papieską w Trójmieście i one były zawieszane później. Najpóźniej były hasła witające papieża, właściwie bezpośrednio przed samą wizytą były one zawieszane. w wypadku, gdy jakieś hasło komunistyczne, tak to nazwijmy, zostało umieszczone na przykład na jakimś budynku bądź w jakimś innym miejscu w przestrzeni publicznej, to czasami zdarzało się, że ludzie je uzupełniali. Dajmy na to, w jednym budynku na Zaspie znajdował się napis "Nasza praca ojczyźnie", a obok napisano "I Bogu". Dzięki temu te hasła zyskiwały nową jakość.
Najpierw była Gdynia 11 czerwca, a następnego dnia spotkanie papieża z młodzieżą na Westerplatte, jednak autokary wypełnione młodzieżą, jadące na półwystep, zostały zatrzymane przez SB. Z jakiego powodu?
Wśród młodzieży, która wybierała się na Westerplatte i nie tylko na Westerplatte, ale również na Zaspę, znajdowało się wiele osób o poglądach antykomunistycznych. Byli to m.in. działacze Federacji Młodzieży Walczącej, ludzie z Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ale na przykład Federacja Młodzieży Walczącej była jedną z tych organizacji, która znajdowała się pod szczególnym nadzorem ze strony Służby Bezpieczeństwa. W aktach sprawy obiektowej o kryptonimie Zorza II, która znajduje się w zasobie oddziałowego archiwum IPN w Gdańsku, znajdują się dość ciekawe doniesienia TW Krzysztofa, który był źródłem informacji dla bezpieki na temat tego, w jaki sposób Federacja Młodzieży Walczącej przygotowuje się do wizyty Jana Pawła II w Gdańsku. Jest tam mowa m.in. właśnie o przygotowywaniu rozmaitych transparentów, których treść została uznana przez władze za antypaństwowe i antysocjalistyczne. I wiemy z tych doniesień, że transparenty te wytwarzane były, można tak ująć, w pomieszczeniach udostępnionych przez Kościół, m.in. przez księdza Jankowskiego. I uczestniczyli tam młodzi ludzie, ale też plastycy, którzy dbali o stronę wizualną tych plakatów. Dbano też o to, żeby wymyślić jakiś sposób na to, żeby przemycić na przykład drzewce do transparentów albo same transparenty. Działacze młodzieżowi wpadli wówczas na taki pomysł, żeby drzewce od flag biało-czerwonych i watykańskich, żeby to przemycić na miejsce uroczystości pod pretekstem, że niby się flagę wnosi, a potem jak już się jest na miejscu celebry, żeby te flagi zdjąć i osobno przemycane pod jedzeniem albo w jakiejś torbie transparenty nałożyć i wówczas dopiero je wyeksponować.
Przed spotkaniami z papieżem prewencyjnie zatrzymano niektórych działaczy opozycji. Tak stało się w przypadku Mariusza Popielarza z nielegalnego wówczas Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Wizyta Ojca Świętego jakby dodała nam skrzydeł i takie duże znaczenie miała dla nas pielgrzymka Ojca Świętego. Wprawdzie ja na samej mszy na Westerplatte i na Zaspie nie byłem, bo byłem jednym z setników grupy porządkowej na Westerplatte i kiedy w środę mieliśmy spotkanie BOR-u na Westerplatte, bo w czwartek rano była tam msza na Westerplatte, w środę wieczorem mieliśmy 18 spotkanie na Westerplatte z przedstawicielami Biura Ochrony Rządu, którzy pokazywali, gdzie są jakieś granice przejścia, gdzie młodzież stoi, gdzie porządkowi. Wróciłem do domu, zostałem zatrzymany na 48 godzin, to były tak zwane wtedy prewencyjne zatrzymania. Ale czułem to, Ojciec Święty był, helikopter odleciał na Zaspy w kierunku Częstochowy z Ojcem Świętym. Wtedy wypuszczono nas, ja chyba wracałem z Tczewa, bo nas porozwozili, Starogard, Gdański, Tczew, gdziekolwiek, żeby tutaj były wolne areszty, bo spodziewano się jakiejś manifestacji.
Janusz Karc podkreśla, że z uwagą słuchano papieża na Westerplatte.
W nieprawdopodobnym zasłuchaniu, wielki tłum ludzi, w tym wypadku tam było chyba ze 12,5 tysiąca ludzi, czyli tyle, ile można było tam zmieścić. Jan Paweł II i wszyscy w ciszy, przekonany każdy osobno o tym, że on mówi do mnie osobiście. Nie? To rzeczywiście jakiś taki charyzmatyczny cud, jakiś dar nieprawdopodobny. Nie?
Czy były jakieś okrzyki, wiwat na cześć papieża, tak jak spotykane to było później podczas mszy papieskich?
Jak zawsze 100 lat, nie pamiętam teraz dokładnie okrzyków, ale młodzież była dość spontaniczna i odważna w tamtym okresie, bo młodzież ciągnęła ten cały garb zmagania się o wolność, toż myślę, że on ukształtował moje pokolenie, sumienie nasze. To Jan Paweł II kształtował ludzi sumienia i to nie było tylko to, że on tam wzywał, każdy ma swoje Westerplatte. On tak sięgając głębiej, on mówił, każdy z was ma sumienie, każdy z was musi sam indywidualnie podejmować decyzje. Każdy z was kształtuje przyszłość poprzez dzisiejsze decyzje.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych.
On to nazwał moment Westerplatte, czyli każdy z nas w życiu prywatnym, jak i społecznym ma takie momenty, w których no, musi się opowiedzieć, musi się gdzieś zdecydować. Dla mnie słowa Jana Pawła II są ciągle żywe. On tam, jak zresztą wielokrotnie, odwoływał się do ludzi sumienia, jak w Częstochowie w 83, gdzie też byłem, gdzie mówi, czy chcecie wolności za darmo. Te słowa są dzisiaj, myślę, że nie mniej aktualne. Moja żona była wtedy z pierwszym dzieckiem pod sercem. 2 miesiące później urodziła się Dorota i tam był spory kawał drogi pieszą. No i musieliśmy dość ostrożnie się poruszać, aczkolwiek nie byliśmy tam sami. Tam była pewna grupa znajomych, którymi żeśmy oczywiście dyskutowali i rozmawiali. Wie pani, myśmy się karmili tym słowem, naprawdę. To nie było żywe słowo tylko wtedy. To jest żywe słowo również dzisiaj. Wręcz życzył sobie, żebyśmy umieli w współczesnych czasach nadal czerpać z nauczania Jana Pawła II jako żywego słowa. Po latach odkryłem, że na Westerplatte jako bardzo młody człowiek z grupą przyjaciół był Orban. On był na Zaspie, on był na Westerplatte, zresztą Jan Paweł II chyba nawet witał ich tam wtedy. Bo w gruncie rzeczy cała ekipa Orbana to są ludzie, którzy w Gdańsku i na Zaspie i na Westerplatte słuchali Jana Pawła II, a dziś stanowią rząd na Węgrzech. Nie? I oni nie byli katolikami, trzeba zaznaczyć. Nie? To jest jakiś tam odłam protestantów, nie wiem jaki, a byli zachwyceni nauczaniem. Czyli oni koncepcję człowieka sumienia wyjęli z Jana Pawła II i tym żyli.
Wasze powołania, wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.
Co się tyczy liczebności, to była ona niestety ograniczona ze względu na szczupłość miejsca. Różne są szacunki, mówi się o 12 tysiącach, a czasami o 15 tysiącach ludzi, które wypełniły po brzegi teren Westerplatte. Ale nawet Jan Paweł II podczas swojej homilii powiedział, że czasami trzeba zamienić ilość na jakość. W tym akurat wypadku było to ważne, trzeba było akurat właśnie iść nie na ilość, bo wiadomo, że zasięg był mniejszy ze względu na ograniczoną ilość miejsca, że była mniejsza ilość słuchaczy, ale chodziło tutaj o podkreślenie też jakości tego miejsca.
Dlaczego tak bardzo władzom komunistycznym zależało na tym, żeby to spotkanie z papieżem, z młodzieżą odbyło się na Westerplatte?
Najprawdopodobniej mogło chodzić o coś takiego, żeby papież nawiązał w jakimś tam przynajmniej stopniu do tak zwanych pokojowych dążeń władz PRL. Chodziło o to, żeby nawiązał w swoim wystąpieniu do tego, że jest przeciwnikiem wojen, że jest za utrzymaniem pokoju na świecie, czyli za tym, do czego oficjalnie dążyła również Polska Ludowa. Uważano, że w ten sposób niejako papież może wejść na jakąś płaszczyznę porozumienia z władzami PRL-u, że być może w jakiś sposób nawiąże do tego, czym żyła ówczesna komunistyczna propaganda.
Może to będzie pochwała w jakimś tam zawalowany sposób dla władzy PRL-u.
Być może spodziewano się czegoś takiego, że w miejscu, w którym widniał wielki napis "Nigdy więcej wojny", papież potępi wojnę i da do zrozumienia, że solidaryzuje się z polityką PRL w tej materii. Tymczasem to, co powiedział papież na Westerplatte do młodzieży, spotkało się z niezadowoleniem ze strony władz komunistycznych. Jest przypuszczenie, że być może ten nietakt, ten afront, który spotkał papieża pod pomnieniem pomnikiem poległych stoczniowców był swego rodzaju właśnie odpowiedzią na rozczarowanie władz komunistycznych przemówieniem papieskim na Westerplatte. Chciano po prostu ukarać papieża w ten sposób.
Czyli całkowicie nie spełnił oczekiwań władz co do wystąpienia?
Tak, można tak powiedzieć, że w ocenie esbeckiej tego wystąpienia zawarta jest uwaga, że zawierało to ta homilia papieska na Westerplatte demagogiczne stwierdzenia według bezpieki. Za mało papież nawiązywał do symboliki pomnika, do miejsca, w którym się znajduje. Tymczasem papież nawiązywał, tylko robił to w taki sposób, który nie budził entuzjazmu ze strony SB oraz partii. Papież wyraźnie mówił, że każdy ma swoje Westerplatte, musi stać na straży pewnych wartości, musi ich bronić i chodziło tutaj o walkę o wartości. A ta walka, o której mówił papież młodym ludziom, to w umysłach ludzi z PZPR i z SB, to ta walka kojarzyła się im władzą z ustrojem komunistycznym, więc uważali, że tutaj w tym wypadku papież jest ideologicznym sojusznikiem przeciwnika politycznego.
Jakie elementy papieskiego wystąpienia na Westerplatte należy uznać za najważniejsze, kluczowe, takie, które przeszły do historii?
Przede wszystkim można tutaj właśnie stwierdzić o tym, że każdy z nas ma swoje Westerplatte. Są takie sprawy, których nie można nie bronić, że nie można zdezerterować. Właśnie słowo dezercja, dezerterować, to już świadczy o tym, że jednak papież nawiązywał do militarnego charakteru tego miejsca. Wspomniał też o majorze Sucharskim, o bohaterskiej obronie. I właśnie ten przykład bohaterskiej obrony Westerplatte miał być swego rodzaju przykładem dla młodzieży, że należy bronić wartości. Oprócz tego zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na to, że chrześcijanin nie może ulegać zwątpieniu, jest człowiekiem nadziei. Zwrócił uwagę w swojej homilii m.in. na to, że niejednokrotnie młodzież polska w tym czasie żyła w ciężkich dosyć warunkach materialnych, towarzyszył jej nieraz klimat beznadziei, a co niestety, ale koresponduje z tym, co wówczas miało miejsce w Polsce w latach 80. z opłakanym stanem gospodarki i dosyć niejednokrotnie minorowymi nastrojami społecznymi.
Chłopiec, dziewczyna, którzy nauczą się obcować z Bogiem na gruncie wewnętrznej prawdy swego sumienia, są mocni. Są mocni. Mogą stawić czoło przeróżnym sytuacjom, nawet bardzo trudnym.
Mariusz Popielarz, który jak już wspomnieliśmy nie uczestniczył w spotkaniach z papieżem, bo został prewencyjnie zatrzymany na 48 godzin, podkreśla znaczenie słów Jana Pawła II dla młodych opozycjonistów. 11 miesięcy później, w maju 1988 roku, współorganizował strajk studentów na Uniwersytecie Gdańskim.
Dla mnie miało to niebagatelne znaczenie, ta pielgrzymka, rok wcześniej, przed strajkami, w czerwcu 1987 roku. Nawet śmiem twierdzić, że nie tylko dla mnie, ale dla całego środowiska NZS-u, które... drugiego NZS-u, tego NZS-u, który reaktywował działalność swoich starszych kolegów, gdzie działalność NZS-u była zlegalizowana w 1981 roku w grudniu. Myśmy tworzyli nowy NZS gdzieś od połowy lat 80. i ta pielgrzymka miała kolosalne znaczenie. Ja ją porównuję do pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego 7-9, kiedy byłem witałem Ojca Świętego w Warszawie, Plac Zwycięstwa, dzisiaj Plac Piłsudskiego, gdzie wygłosił słynną homilię, w której powiedział, że niech Duch Święty stąpi i odmieni oblicze tej ziemi, mojej ziemi. I uświadomiłem sobie, że wielu Polaków jakby stoi po drugiej stronie barykady. No i rok później Solidarność, 80. rok, sierpniowe strajki, Ojciec Święty na bramie Stoczni Gdańskiej wśród kwiatów. Takie porównanie mam, w 87. roku Ojciec Święty przyjechał po raz pierwszy do Gdańska. Myśmy już od półtora roku tworzyli niezależne struktury NZS-u, wydawaliśmy swoją gazetę Impuls, organizowaliśmy różnego rodzaju wiece z okazji 30. rocznicy 68. roku Marzec, happeningi, wszyscy przygotowaliśmy się na wizytę Ojca Świętego, była tworzona służba studencka na Westerplatte, bo Ojciec Święty rano miał być na Westerplatte i był na spotkaniu z młodzieżą, potem pojechał do kościoła mariackiego na spotkanie z chorymi i służbą zdrowia, następnie już na zaspę, na słynną mszę. I to porównanie takie, kiedy rano mówił do młodzieży Ojciec Święty, każdy ma swoje Westerplatte i każdy musi swoje Westerplatte bronić. Następnie, kiedy na zaspie spotkał się z ludźmi wywodzącymi się Solidarności, to była msza dla robotników. Po tej mszy na zaspie manifestacja w kierunku Wrzeszcza, przede wszystkim zorganizowana przez struktury NZS-u, nie tylko z Gdańska, ale i z całej Polski. Transparenty, Las Transparentów, Solidarność, oczywiście NZS UW, Warszawa, NZS Wrocław, NZS Gdańsk. To była taka jakby prezentacja siły też i właściwie po tej pielgrzymce regionalna Solidarność zaczęła bardziej współpracować z nami. Doceniła nasz wartość NZS-u, że NZS stanowi jakąś siłę, potrafi zorganizować konkretną manifestację. Solidarność Podziemna wtedy była w bardzo trudnej sytuacji, większość działaczy było po wyrokach, część wyjechała z Polski, a wizyta Ojca Świętego jakby dodała nam skrzydeł i pokazała naszym starszym kolegom, że stać nas na wiele i stąd takie duże znaczenie miała dla nas.
Strajki 1988 roku, potem kolejne wydarzenia i to wszystko doprowadziło ostatecznie do upadku systemu komunistycznego w Polsce. Nie byłoby tego bez Jana Pawła II. Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.